Gdynia główna osobista.
A tu Piotr Jacoń w Radiu Gdańsk. Dzień dobry, jak co piątek. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej, jak Państwo słyszeli, człowiek urodzony na skwerze Kościuszki. Gdynianin, orłowianin, ekonomista, plakacista, fotorejestrator Gdyni. Człowiek, który zdaje się w latach 80. Powiesił skrzypka na dachu, na gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Sławomir Kitowski, witaj.
Witam Państwa.
Prawdę powiedziałem? Cześć.
Tak, no.
Wiesz, ja bym mógł długo jeszcze mówić o tobie, bo ciebie zdefiniować to nie jest prosta rzecz. Chociaż mi trochę pomogłeś, bo wysłałeś mi swój życiorys artystyczny. Bardzo mi się to spodobało. Liczę raz, dwa, 2,5 strony. No, gratuluję.
Nie, to skrót był tylko.
A właśnie, właśnie. Ta skromność.
No, może to jest... Fajnie, jak człowiek nie musi robić całe życie tego samego, bo przecież się rozwijamy i poznajemy nowe obszary, w które chcemy tak wejść głębiej i coś dać innym, to znaczy przez swoją głowę to przetworzyć. I...
No dobrze, a jak ty myślisz o sobie? Ja, Sławomir Kitowski, to kim ty jesteś?
Obywatelem.
No dobrze.
Obywatelem Gdynia, to naprawdę brzmi dumnie.
No tak, to jest coś.
A w ślad za tym, powiedziałbym tak, no jak się ktoś czuje obywatelem Gdyni, to powinien się zastanowić, co może zrobić dla miasta, nie co miasto dla niego, jak kiedyś to powiedział Kennedy w innym kontekście.
No dobrze, to ja jednak zejdę jednak z tego wysokiego C. Pewnie dobijemy i do niego, ale ja bym chciał trochę... Chociaż nie, właściwie to też jest duża rzecz, bo dużą rzeczą jest twój album Gdynia, miasto z morza i marzeń. I powiedz ty mi, kto wymyślił tytuł tego albumu?
Książka jest następstwem kalendarza, który w 95 roku miasto, właściwie Jurek Zając, zaproponował mi zrobienie kalendarza dla miasta. No, polegało to na tym, zrób po jednym zdjęciu starej Gdyni. Ja wtedy pierwszy raz się zainteresowałem historią. Zanurkowałem w szuflady Muzeum Miasta, w którym...
Do których się jakoś nie zaglądało chyba za bardzo.
No i w ogóle to był taki czas, że jak otworzyłem te szuflady, to na tych zdjęciach była jedna jedyna informacja, kiedy zostały dostarczone do muzeum i ewentualnie przez kogo. Natomiast co przedstawiały? Nie, i to mnie wciągnęło, więc zaczęło się od układania... Powoli zmierzam do puenty. Zaczęło się od układania w jakiś sensowny, odkrywania co to jest i układania w sensowny sposób stron kalendarza. No i nagle się okazało, że ten kalendarz ma na każdej stronie 6, 7, 8 zdjęć i one rzeczywiście są jakimiś tematami, ale tych tematów było coraz więcej, więc postanowiłem w którymś momencie, że będzie to dwuletni kalendarz, czyli 24.
W Gdyni to musi być wszystko takie, nie tam kalendarz na rok.
Nie, no jak już coś odkrywamy, to nie, jakby powiedzieć, nie powierzchownie, tylko wejdźmy głębiej.
Idźmy na całość.
Tak, a wtedy równolegle też wiem, że wcześniej miał czy w tym samym czasie miał powstać kalendarz taki, no taki trójdzielny, zwykły i ja teraz nie pamiętam szczegółów, ale tam się taki pojawił chyba tytuł Miasto z morza, miasto z marzeń. Coś to miało wspólnego z tym, co to Franka Cegielska wypowiadała się kiedyś. No i ten, na pewno ten kalendarz redagowała Joasia Grajter, tylko że ten kalendarz nigdy nie powstał. On z jakichś powodów właściwie poza tą taką myślą, że mógłby być, nie powstał, ponieważ ten, który robiłem, no bardziej zaciekawił.
Był, przebiłeś.
No, nie chciałem nawet przebijać, bo nie za bardzo wiedziałem, czy tam będzie, czy nie będzie. No ale z tego się urodził już taki skrócony tytuł, troszeczkę przerobiony, bo Gdynia, kropka, miasto
z morza
i marzeń. No i pewnie gdyby nie to, że ten kalendarz odniósł szalony sukces, bo był pierwszy raz pokazał Gdynię poukładaną w takie opowiadanie, skąd ona się wzięła. No był białym krukiem, nie można go było kupić, więc był takim hiciorem miejskim, nawet nie wiem w jakim nakładzie wydanym, a ja już podjąłem pracę nad książką i I to dopiero była przygoda, bo to była odpowiedzialność, zrobić już album, pierwszy historyczny, będąc historykiem. Ale...
Ale to w końcu nie wiem, kto jest autorem tego hasła.
No, to jest takie...
No myślałem, że ty.
Znaczy ja powiem tak, jestem autorem książki, jestem autorem książki pod tym tytułem, natomiast może rzeczywiście pogrzebiemy gdzieś i dojdziemy, w jaki sposób do takiego tytułu się dochodziło.
Wiesz, bo to hasło, ten tytuł, no ono jest wielkie. W pewnym sensie, bo ono jest, znaczy w tym sensie jest wielkie, że jest czymś więcej niż godłem Gdyni. Znaczy,
Słuchaj, ale właśnie dlatego stało się takim hasłem wielkim, ponieważ przepadłoby pewnie, gdyby...
Gdyby było nie ja, nie
o to chodzi. No nie ja, tylko dzieło jakieś, tak, bo...
Moje!
Ale chcesz mnie na jakąś kolejne wprowadzić? Nie, zmierzam do tego, że jest ważne, że przez tyle lat mówimy o takim hasie. Właściwie się wszyscy przyzwyczaili, że to jest prawie, że definicja Gdyni.
To prawda, nie śmieję się już absolutnie. Znaczy, twoim wkładem jest to, że powstał taki album i że to hasło się wryło. Wryło i przykleiło do Gdyni. I to jest sukces.
No, wyryło się, bo ma pod sobą background 400 stron.
Bo jest naturalne też, tak? Ale też jest naturalne, no, bo jest ono naturalne, nie jest dobrze wymyślone, tylko jest...
Tak, dobrze brzmi, więc ja nigdy nie protestowałem, żeby ktokolwiek używał je w szlachetnych celach, świetnie, natomiast raz tylko zaprotestowałem, jak jakiś klub polityczny o korzeniach nie bardzo mi podobających się próbował użyć to jako nazwę tam jakiejś swojego stowarzyszenia. Więc no, tylko tak...
Naszą partią jest Gdynia i tak pozostanie.
Tak.
No dobrze, a da się wyżyć z Gdyni? Tak myślę o tym, co w twoim życiu zawodowym się wydarzyło, bo stałeś się autorem właśnie albumu Gdynia, Miasto z Morza i Marzeń. Potem były kolejne albumy. No, wyspecjalizowałeś się w tej Gdyni, tak wydawniczo.
No tak, ale tylko dlatego, że...
A teraz mam kolejną książkę o Orłowie przecież.
No, więc wydaje mi się, że jak się ktoś bierze za coś, to powinien mieć świadomość odpowiedzialności, że trzeba to zrobić najlepiej, jak potrafimy. Gdynię znam. Pierwsza książka historyczna, czyli Miasto z Morza i Marzeń, udowodniła, że potrafię opowiedzieć historię, nie będąc historykiem. Czyli może to i nawet dobrze, bo nie mam...
Masz dystans.
Mam dystans, a jednocześnie to się nie wzięło znikąd. Ja wcześniej ćwiczyłem takie, powiedziałbym, wydawnictwa, no to były, fakt, że to były programy teatralne, ale to nie były zwykłe programy teatralne, jakie były kiedyś i jakie się zdarzają jeszcze teraz. Po prostu to już były takie książeczki do musicali, znanych zresztą tytułów, tam Jesus Christ Superstar, Les Misérables i tak dalej. Pracowałem w Teatrze Muzycznym u Jerzego Gruzy, byłem szefem reklamy i wydawnictw i sobie tak no, testowałem, co ludzie by chcieli, i to jest cały klucz, co ludzie by chcieli dowiedzieć się o tym tytule, zanim go obejrzą, albo dowiedzieć się więcej, jak już obejrzeli, żeby przyszli jeszcze raz. No i tak jak sobie to wymarzyłem, tak te na tamte siermiężne czasy to były, no... Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo to była powszechna opinia, albo też opinia udokumentowana. Tomek Raczek w Polityce pisał, że to najlepsze programy teatralne w Polsce, tak? Więc oczywiście nie była to tylko moja zasługa, bo również była tam Dorota Sobieniecka, która w dziale literackim pracowała. Także były ciekawe czasy, ale mówię też o tym dlatego, że jak gdzieś jakieś ziarno do takiej pracy przy wydawnictwach uzyskałem w latach młodości w Krakowie. Miałem rodzinę w Krakowie i tam jeździłem czy na wakacje i znałem cały repertuar starego teatru. I ta kultura krakowska na tym najwyższym poziomie mnie bardzo wciągała. Jak później kiedyś mi zaproponował, no nie kiedyś, w 1984 roku Gruza, przyjście do Teatru Muzycznego, to się mocno zastanawiałem, czy ten taki teatr mi pasuje. bo nie
taki
wiedziałem.
Lekki.
No nie, nawet nie to, że lekki, tylko że no
wobec nawet, tego starego, no to
no jasne. Tak, w tym z tym znaczeniu tak. Natomiast tak. Nie sądziłem, że przyjdzie mi robić wydawnictwa. No ale bardzo szybko zanurkowałem bardzo głęboko w teatrze i tak jest chyba z każdym, kto ma jakąś tam pasję, żeby później do książki Miasto z Morza i Marzeń, do napisania historii gospodarczej Gdyni. Więc takie różne ciekawe przypadki. No zdawałem po studiach na uczelnię plastyczną naszą, oczywiście składając dyplom, uczciwie, no to skończyłem studia, składam dyplom, no i nawet komisja nie zechciała oglądać moich prac, bo uznała, że Polska Ludowa jest za biedna, żebym mógł studiować zupełnie niepasujący do niczego kierunek, kończąc to, prawda? Ja uważałem, że jestem w stanie.
Ekonomista to nie artysta, więc...
No więc, ale jest puenta do tego jeszcze.
Tak?
Tak, bo już później rzeczywiście popracowałem w Empiku, ale postarałem się na następny rok złożyć papiery i już zostawiłem ten dyplom uczelni w domu, położyłem świadectwo maturalne. No skoro nie pasowało, prawda, to wróciłem, to obniżyłem się w swoim poziomie do licealnego i okej, przeszło to. I znowu zdałem egzaminy, miałem... już końcówkę, egzamin ustny i pani z dziekanatu wpada z tą kopią dyplomu, bo niestety została na uczelni. W związku z czym...
Przeklęta ekonomia.
No, konsternacja. Jeszcze dodatkowo puenta jest taka, że tam przewodniczący komisji egzaminacyjnej, znany architekt wnętrz, też miał na nazwisko Kitowski i być może dlatego zapamiętali to nazwisko. Tak czy inaczej skończyłem przygodę ze zdawaniem, ale właściwie prawie, że w tym samym roku zostałem zaproszony do Związku Plastyków w Warszawie na podstawie swojego dorobku plastycznego, no i moim pierwszym plakatem oficjalnym był właśnie Skrzypek na dachu.
A no właśnie. Drodze,
czyli jednak tym drukowanym, tak? Tym drukowanym.
I to był ten skrzypek na dachu, który wylądował na gmachu Pałacu Kultury?
Tak, bo jeździliśmy z teatrem, no, to była sensacja, więc trzeba było jakoś zaznaczyć, że Gdynia przyjechała do Warszawy, prawda? No to na placu Defilad zawsze były takie olbrzymie, no dzisiaj powiemy billboardy, ale wtedy to były konstrukcje całe, na których tych Lenin, Marx,
tak,
Engels...
Przewodnia rola partii.
Tak, i takie, no i tak mi przyszło do głowy, ponieważ jestem, nazwijmy to, niekonwencjonalny, więc jako ten ekonomista wymyśliłem, że a trzeba tutaj grzmotnąć wielki plakat Skrzypek na dachu i faktycznie jeszcze nie było wiadomo, jak to zrobić, bo to nie było takich metod.
To technologii nie było.
No nie tak. Było, no więc, ale była taka duża firma, która to robiła, to pamiętam i był olbrzymi taki billboard tuż przed Pałacem Kultury, którego zdjęcie tego właśnie billboardu przed Pałacem Kultury znalazło się w amerykańskiej encyklopedii musicalu, bo gdzieś to zdjęcie natrafili i do mnie pisali ostatnio, wysłałem lepszą jakość, więc jest taka historia.
Ależ ja czuję, że ty byłeś dopieszczony tym, że no proszę cię, ja wiem, że tam wisi skrzypek na dachu, tak? Znaczy, że my tu, ja, marketingowiec, reklamuję to, co w muzycznym stworzyli. Ale toż to wisi mój plakat.
Ta, no,
gigantyczny.
Troszkę tam może było tej próżności, wiadomo. Pewnie. Ale powiem ci, że...
Do Ameryki nawet doleciało.
Powiem ci, że większą, jeżeli o tym mówimy, to chyba większą satysfakcję sprawiło mi przy innym tytule taka zabawa z w tym momencie już z cenzurą nawet. Chodzi o Jesus Christ Superstar.
A tak, bo to się akurat zbiegło z wizytą papieża.
Tak, no oczywiście wiedzieliśmy, że ta wizyta będzie. I ja wtedy projektowałem plakat i uznałem, że nigdy w Polsce na słupach ogłoszeniowych nie pojawia się twarz Chrystusa. No świetna okazja, może przejdzie. I plakat zaprojektowałem według wizerunku z całunu turyńskiego. Oczywiście tytuł był tam na górze Jesus Christ Superstar, więc jakoś to w cenzurze przeszło. Natomiast od razu przyszło mi do głowy, żeby na kominie teatru powiesić te wielkie litery 3-4-metrowe, ponieważ będzie to widoczne na cały skwer Kościuszki.
No, akcja, prowokacja.
I to jest przygoda, którą ja znam dokładnie, natomiast jak czytam o tych, którzy gdzieś coś tam usłyszeli, a no to mnie to troszkę bawi, ale było tak, że poszedłem do Gruzy z tym pomysłem. Mówi, świetnie, a Gruza nie jest w ogóle człowiekiem, którego polityka gdziekolwiek interesuje. Natomiast byliśmy kryci, ponieważ robiliśmy jak amerykańskie, jak zachodnie teatry. Na kominie się dawało wielki tytuł, gramy go. I oczywiście pod spodem małymi literami rok opera, żeby też ten, kto nie wie, co to za tytuł, żeby wiedział, o co chodzi. No i pojawił się ten tytuł na... No to już zaraz donieśli, jak się pojawił na kominie. Dzwonili sekretarze partii. Do dzisiaj pamiętam, jak wybrał się do nas, do teatru, ówczesny sekretarz, ważna osoba. Miły człowiek. Dzisiaj przecież znam go, społecznik. Mietek Chabowski, to była taka osoba ważna wtedy. I oczywiście przyjechał, żebyśmy to zdjęli. A my zabraliśmy klucze i poszliśmy z Gruzą na spacer, na bulwar. Więc nie miał kto otworzyć tego dachu i nie miał kto podjąć decyzji. Później inni przyjeżdżali, jakieś pisma były, że zdjąć trzeba, że zastąpić to hasłem, może bogactwem narodu.
Jakieś piękne hasło.
No piękne. W każdym razie zostało to. I satysfakcja jest taka, że na albumach z przemówień papieża, jeszcze wtedy tych analogowych, pojawia się ten tłum i w tle jest Jesus Christ Superstar, nie?
Na tych to jest taki widok na miarę czasu apokalipsy z Nidentala, tak? Jego słynnego zdjęcia właśnie z prowadzenia stanu wojennego.
Tak, to zdjęcie dosyć było popularne, ale raczej w kręgach tutaj naszych
lokalnych,
gdyńskich. Jeszcze mając te klucze na dach, żeby tam wejść, to bo przecież przyjeżdżały służby, żeby to zdejmować, więc wszystkie klucze pozabierałem i nie mogli się dostać, mnie też nie było, ale później wchodziłem na dach podczas wizyty papieża i no bo chciałem stamtąd pofotografować, no ale już tam siedzieli panowie w szarych mundurkach i obserwowali z dachu, zrobiłem im zdjęcie, nie mogę go znaleźć, ale znajdę to zdjęcie, tak. To.
Sławomir Kitowski, strażnik Jezusa przy okazji, na dachu w Teatrze Muzycznym. Jakoś o Orłowie zapomnieliśmy, więc za chwilę musimy koniecznie do Orłowa się przenieść, choć zapytam cię też, jak to jest urodzić się na skwerze Kościuszki w Gdyni. Ale to po krótkiej przerwie.
Okay.
W Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Piotr Jacoń i Sławomir Kitowski. I tak bym mógł wymieniać, kim jest Sławomir Kitowski i pewnie do 12 by nam zeszło, więc może lepiej porozmawiajmy. To wyjdzie nam z tej rozmowy, czym się Sławomir Kitowski zajmuje. O muzycznym mówiliśmy. To chciałbym, żebyśmy się na chwilę jeszcze przy nim zatrzymali z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedz mi, jak to się stało, że ty tam trafiłeś, że Gruza cię ściągnął. Gruzaliście się?
Nie. Gruza mieszkał obok Empiku, a przechodząc
droga.
Codziennie widział, co ja wyprawiam w tych oknach, czyli tam plakaty i tak dalej. Może uznał, że to jest ciekawy dla niego przypadek, żeby wstawić takiego człowieka do teatru. A później faktycznie się spotkaliśmy. Ja się długo ociągałem, ale rzeczywiście mam przekonany byłem, że to jest rozwój jakiś. I faktycznie, mimo że się nie zajmowałem wcześniej wydawnictwami, to po raz pierwszy miałem do czynienia w teatrze z tym. I
to w pewnym sensie to jakoś zaważyło na twojej przyszłości. Tak? Na tym, kim jesteś teraz?
Zaważyło, bo stworzyło mi to możliwości projektowania plakatów, które będą drukowane. I to w sposób taki, jak chciałem. Myślę, że no, tych plakatów jest, bo równocześnie Opera Bałtycka się zainteresowała tymi plakatami, czyli projektowałem również do oper i mam w dorobku dużo, no, bardzo dużo plakatów teatralnych, no, a później jeszcze więcej sportowych, więc to jest taki wątek.
No tak, bo to są jeszcze turnieje prokomu tenisowe w Sopocie, prawda? To też jest
twój czas. Przygoda artystyczna taka jest ciekawa wtedy, kiedy masz do zrobienia nie jeden plakat na jakiś temat, tylko na ten sam temat 10 albo co rok inny, prawda? To jest wyzwanie.
Kitowski, człowiek z dorobkiem. A to dzisiaj mi uświadomiłeś to, skoro jesteśmy przy muzycznym, że to lada chwila jest rocznica śmierci Macieja Korwina.
Tak, jutro, jutro. No, przyjaźniliśmy się, był też członkiem naszego gdyńskiego Lions Clubu i jutro na pewno z kolegami wybierzemy się na jego grób. Zawsze to robimy, co roku. I Maciej Korwin zostawił po sobie coś bezcennego, bo wdzięczną pamięć i taką serdeczność aktorów, którymi kierował, artystów, nie tylko aktorów, cały zespół teatralny, z którym przez tyle lat byłem związany, więc ci ludzie jeszcze dzisiaj są z czasów gruzy, prawda? I Maciej był doskonałym dyrektorem. Dzisiaj widać to, że zespół się poukładał, pozbierał, doskonale sobie poradził, mając już...
No bo Korwin zostawił zespół,
tak,
rzeczywiście.
Zostawił zespół. I ten zespół naprawdę fantastycznie dzisiaj widać, na przykład na ostatnim koncercie sylwestrowym BIS parę dni temu oglądałem, to byłem po prostu bardzo wzruszony, że to jest tak wyrównany zespół na tak wysokim poziomie, że naprawdę, powiem tak, potrzebne są zasilenia finansowe, żeby ten zespół się nie rozsypał, bo przecież ci ludzie za chwilę będą wyrywani przez inne teatry i to jest zawsze problem, bo Gdynia nie ma, poza teatrem dla tych ludzi nie ma żadnej oferty innej, czyli nie mogą dorabiać, a jak się już siedzi w teatrze, to trzeba no, od początku do końca tam być, tak? I ci ludzie znajdują swoje, jak rozmawialiśmy, swoje role życia. To jest jedna rzecz, a druga, jak się oglądało w telewizji, jeżeli ktoś oglądał parę dni temu Chłopów, to zobaczył, ile nie widać, jak się siedzi na widowni, czyli jaki jest jeszcze potencjał aktorski w tych ludziach.
To trzeba wracać do teatru. A ostatnie spotkanie z Korwinem pamiętasz?
Tak, 2 dni przed śmiercią w szpitalu. Odwiedziłem go i nawet tak powiedziałbym, dowcipkowaliśmy, bo był przecież mistrzem humoru.
To prawda.
Tak, i chyba nie zdawał sobie sprawy, że to się, nikt sobie nie zdawał sprawy. Był ciężko chory, ale śmierć przyszła nagle, w sekundę, więc może to jest no, taką chwilą zadumy nad tym, jak człowiek odchodzi.
Jutro, rocznica śmierci Macieja Korwina. To ja teraz o urodzinach do odmiany, jeżeli pozwolisz. Twoich urodzinach. Na skwerze Kościuszki w Gdyni. Jak to jest się urodzić na skwerze Kościuszki w Gdyni?
No, fajnie. Fajnie. Wprawdzie mieszkałem tam pierwsze tylko 3 lata, bo później przeniosłem się na ulicę Władysława IV. Ojciec dostał mieszkanie, bo był strażakiem, był w straży pożarnej. Ale z tego okresu 3 lat, jeżeli w ogóle coś można pamiętać, to pamiętam, jak wypuściłem kanarka na wolność, bo wujek pływał, przywiózł kanarki, a ja uznałem, że w klatce zwierzątko to jednak nie bardzo i wyniosłem taki berbeć na balkon. O mało nie spadłem z tego balkonu, otworzyłem mu i no źle zrobiłem, bo kanarek zgłupiał, został na tym drzewie.
Tak. To nie był dobry pomysł.
Ale też pamiętam, teatr się palił, stodoła ówczesna. Aha. No ojciec był w straży pożarnej i...
Miałeś widok na to? Ty widziałeś...
No nie, bo to w nocy było, to już tam nie mieszkałem, natomiast później chodziłem, widziałem te zgliszcza, straszny widok, to wiele lat tam trwało, nawet nie wiedziałem, że kiedyś będę o tym pisał w książce, jak robiłem album musicale, to opisałem, no nie tylko tą historię, ale skąd się ta stodoła wzięła, bo to jest też ciekawy kawałek historii Gdyni.
No i to była stodoła po remoncie przecież. Ona
był tuż teatr, po remoncie, tak.
Który właśnie miał działać.
Jakieś fatum, naprawdę. Zresztą to długa historia do opowiedzenia.
Ale dopowiedz mi, ty się urodziłeś na tym skwerze Kościuszki, czy tam mieszkałeś tylko?
Nie, urodziłem się.
Urodziłeś się
urodziłem
w domu,
się.
No, w mieszkaniu.
Dom, wtedy tak? Się w domach dzieci rodziły w większości. Także
no, proszę.
No, to do dzisiaj z sentymentem przychodzę tam poniżej, jest taki bar kwadrans, znaczy
dom. Tak, to już wiem, gdzie mieszkałeś.
Tak, tak. Więc no, szkoda, że ten skwer Kościuszki jest troszkę taki jeszcze siermiężny, nie? Bo to, ale myślę, że to jest jeszcze, Gdynia ma naprawdę tyle możliwości i przed nami myślę, że jeszcze te czasy, kiedy będziemy takie różne detale poprawiać. Trawniki są piękne. Nasza ogrodniczka, pani Maura, tam szaleje i piękne łączki robi na trawnikach, na skwerze Kościuszki. Ile razy przejeżdżam, to naprawdę chcę wysiąść z samochodu i zrobić zdjęcie.
To pozdrawiamy Maurę, mieszkankę Orłowa zresztą. Zaraz do tego Orłowa zajrzymy, ale jeszcze mi powiedz, jesteś gdynianinem w trzecim pokoleniu, tak?
Tak, to znaczy...
To zaczęło się od kogo?
Dziadek Maksymilian Kitowski przyjechał z Kociewia, był tam budowniczym domów, dróg, mostów. Przyjechał z całą swoją brygadą ludzi, zbudował dom w Gdyni i zaczął budować domy w Gdyni. Nie wiem, co
zbudował
jeszcze...
Zbudował dom w Gdyni gdzie?
Na Pomorskiej 27. Dom własny, tak było w spisie tych spisie mieszkańców.
Który to był rok?
W 27 roku. No więc prawie, czyli być może przyjechał rok wcześniej, bo nie ma na to specjalnych dokumentów, znaczy nie dogrzebałem się jeszcze, ale już...
Czyli on budował Gdynię?
No, można powiedzieć, budowniczy Gdyni, jeżeli mówimy o takich budowniczych, było wielu, ale wtedy ten, który budował, potrzebował, jakbyś zajrzał, jak były projekty robione, no to na czterech stronach A4 był cały projekt domu i budowniczy wiedział, co ma z tym robić, czyli posiadał wiedzę inżyniera, w jakimś tam stopniu architekta, czy tego realizatora budowy. I to były piękne czasy, bo takie małe projekty dawały wielkie budowle, to znaczy wielkie w sensie rangi, bo są dzisiaj zabytkami. Na przykład na Kamiennej Górze fantastycznie funkcjonują te stare domy łącznie z kanalizacją, także to jest bajka do opowiadania.
No, do robienia albumów też o tym także. A co dalej było z dziadkiem?
No, dziadek angażował się społecznie, być może coś tam z niego na mnie przeszło, bo no był takim dosyć twardym działaczem. Już w roku 1918, jak odzyskaliśmy niepodległość, był jednym z pierwszych na Pomorzu, który wraz ze swoimi ludźmi poszedł kolonistów niemieckich zamknąć. Po prostu, no, skoro jest Polska, to co wy tutaj robicie, panowie? Znaczy, bo pewnie tak nie mówił grzecznie, ale pozamykał. Później miał problemy, bo to przedwcześnie myślał, że Wojsko Polskie szybciej dotrze tam, a to potrwało przecież ustalanie granic i tak dalej. Ale Niemcy mu to zapamiętali. Działał też w Polskim Związku Zachodnim, więc w 1939 roku, jak weszli, no to był przecież na liście. Zdążył jakoś się przedostać, żeby jednak uciec spod noża, powiedzmy, i no na jesieni, tam po dwóch miesiącach, nie wiemy dokładnie gdzie, został zamordowany przez Niemców, tylko rodzina dostała zegarek po nim, ale do dzisiaj nie wiem, gdzie jest jego grób. Bardzo mnie to dręczy, bo chcę jednak poszukać dokumentów, może przez IPN, no gdzieś tych dokumentów, gdzieś na południu Polski, bo uciekał do rodzinnego miejsca pod Krakowem, gdzie mój ojciec chrzestny miał młyn, no, był ziemianinem i tam się chciał schronić. No niestety też go znaleźli, bo wszystko wiedzieli. Mhm. Wszystko wiedzieli praktycznie. Także zginął w 1939 roku.
A reszta rodziny była w Gdyni przez cały czas?
Tak, mama, ojciec mamy, mój dziadek, Bolesław Łukowski, był kolejarzem, najpierw w Tczewie, mama się urodziła w Tczewie i trzy lata przed wojną został przeniesiony tam w nagrodę za jakiś tam awans do Gdyni na zawiadowcę stacji. I w momencie, kiedy Niemcy weszli, no wyrzucili, bo mieszkała rodzina w Śródmieściu, w tych tam blokach kolejowych i wyrzucili ich poza Gdynię, to znaczy gdzieś tam w piwnicach przetrwali wojnę, w piwnicach na Chylonii, mydlarnie, jakieś takie miejsca, ale tylko dlatego, że dziadek był potrzebny. Niemcy potrzebowali tych, którzy pracowali w infrastrukturze, No więc nie podpisał żadnej listy, dlatego go też wyrzucili spoza Gdyni, ale zostawili, bo potrzebowali takich właśnie fachowców. No i tak jakoś ta wojna przeszła, ale po wojnie, 3 lata po wojnie zmarł, no bo niestety też wtedy się szerzyły choroby, gruźlice, różne takie historie, no i tak wyszło, że rodzice się poznali w okolicach skweru Kościuszki.
O, no właśnie.
I ja jestem owocem tego miłosnego, tak, związku. Mama już nie żyje, w zeszłym roku zmarła, też o tej porze. Mhm. W tym roku, no w zeszłym, tak, bo to mm-hmm. jest, mamy styczeń przecież. Mm-hmm. Smutne wspomnienia, ale ja o tych, którzy odeszli, bardzo często myślę. Oni są w nas, bo przecież wiemy, tak, że jeżeli o nich myślimy, nie wiemy, co jest po tej drugiej stronie, ale zostawiają nam coś może w podświadomości. Wielu ludzi, którzy odeszli spośród moich znajomych, w jakiś sposób wpłynęli na mnie, że zainteresowałem się chociażby Orłowem.
No właśnie. Orłowem. Skąd ty się wziąłeś w tym Orłowie?
No, więc
i kiedy?
W Orłowie z 10 lat temu zaprosiła mnie do współpracy Hania Osicka, ówczesna prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Zresztą to moja rodzina, moja kuzynka. Pozdrawiamy cię, Haniu. Ale wtedy wciągnąłem się w tą pracę tak bardziej widząc potencjał w Orłowie, mając w pamięci stare zdjęcia, stare Orłowo.
Ale już mieszkałeś w Orłowie?
Jeszcze nie mieszkałem. Dojeżdżałem, no mieszkałem na Dąbrowie. I tak coraz dalej mi było z tej Dąbrowy do tego Orłowa. W końcu się 6-7 lat temu się przeniosłem.
To ty jesteś młody mieszkaniec Orłowa.
Młody, bardzo młody.
I też jak, a prezes?
Jak ze wszystkim, jak się po prostu w coś wchodzi, odkrywa i się zakochujesz, tak? No to robisz to intensywnie, bo są tacy, którzy mieszkają od urodzenia i nie zauważają, i że obok wspaniałe obiekty, zabytki, różne rzeczy nie zauważają, ale przyjeżdża ktoś świeży, naiwny i wszystko widzi, tak?
Kowski do Orłowa przyjechał, widzi i co więcej, został prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.
No, angażowałem się wtedy
to
szczególnie...
Szybką karierę zrobiłeś.
Słucham?
No, szybką tę karierę zrobiłeś.
Bardzo, dziękuję bardzo za tą karierę. Tak, rzeczywiście taka działalność społeczna bardzo odciąga od tworzenia, bo to się kłóci. Czyli jeżeli jesteś twórcą, to musisz pracować sam i w skupieniu. A jeżeli chcesz być społecznikiem, to musisz pracować z ludźmi. Oczywiście też w skupieniu, tak? Ale musisz pozyskać do swoich pomysłów ludzi i to różnych, i tych, którzy będą z tobą współpracować i ci ufać, tak, bo coś proponujesz, ale również trzeba umieć z urzędnikami, którzy mają wszelkie narzędzia, żeby zmieniać świat, a my mamy tylko marzenia i chęci. I pamiętam jak dzisiaj, wspaniały moment, jak pokazywałem kiedyś na prezentacji, jak mogłoby wyglądać okolice Mola w Orłowie, bo tam był taki, jak pamiętasz, taki stary pseudo-parking.
Tak, Buda jeszcze.
Buda,
taka.
Buda, żywopłoty, takie no po prostu dziury i pokazałem to najpierw urzędnikom, to robili duże oczy. Ale w końcu uznałem, że pójdę do prezydenta może tak na skróty troszeczkę. No i
przekonałem... Jakem Kitowski, a niech tam.
Przekonałem chyba prezydenta dosyć szybko, bo wsiedliśmy w auto, pojechaliśmy, zobaczył to i to zaimponował mi wtedy taką błyskawiczną decyzją. Mówię, odsłońmy morze, po prostu wywalmy to wszystko i zróbmy tutaj skwerek tak, jak wyglądało to kiedyś. Nawet nie trzeba było, tam było zdjęcie do pokazania, ale to mi się spodobało, że miał na tyle właśnie wyobraźni i takiej mocy, żeby powiedzieć, okej, robimy. I to jest, to jest fajne w nim, bo już parę razy się jeszcze zdarzyły podobne historie, także panie prezydencie, tak dalej róbmy. Nie bójmy się wizji.
Takie tu.
Nie, też wiedzą wszyscy, że ja nieraz się potykałem z różnymi opiniami urzędników. I,
no bo Borłowie trochę walczycie.
No walczymy. No i może troszkę z wiekiem przychodzi taka mądrość, żeby niekoniecznie może publicznie to robić, że trzeba jednak dochodzić, trzeba rozmawiać, trzeba dochodzić do kompromisów, bo no tak, to jedna strona trochę ustąpi, druga, ale najważniejsze jest, czy to dzieło końcowe będzie no, na miarę naszych ambicji, prawda, bo no my odpowiadamy za to, jak będzie wyglądać Orłowo za najbliższych kilka lat.
I skoro mówimy o dziele, to dzieło leży przede mną, tak? Bo to jest twoje Orłowo, czyli dzieje, krajobraz, architektura, perła międzywojennej Gdyni. Ty i Maria Jolanta Sołtysik, to jest wasza najnowsza książka. Takie ocalić od zapomnienia rzeczywiście.
Tak. Orłowo potrzebowaliśmy, myślę, po kilku latach takiej pracy intensywnej w towarzystwie, ale też potrzebowaliśmy jako ci, którzy tworzą książki czy narzędzia, które byłoby rozpowszechnione w nakładzie jakimś tam 1000 czy więcej egzemplarzy i które trafi do tych, których Orłowo interesuje i coś więcej zyskają oni, czyli podzielimy się tą wiedzą, zyskają, będzie łatwiej rozmawiać, bo
uświadomić im w ogóle, o czym rozmawiacie tak naprawdę.
I troszkę liczę na to, że też urzędnicy może w święta przeczytali tą książkę. No prezydent przeczytał, więc to już jest nadzieja, że będzie szansa na taką bardziej konstruktywną rozmowę. Chodzi o to, co nie jest chronione w prawie, czyli o krajobraz. Prezydent Komorowski dopiero wystąpił z takim wnioskiem, żeby powstała ustawa, ale tam kotłują się różne stanowiska, definicje i tak dalej, a nie ma ustawy o ochronie krajobrazu. Więc musimy to robić w ramach samorządu, czyli przekonywać radnych, urzędników, żeby Orłowo chronili. Ja nie mówię, że tylko Orłowo, bo akurat na tym się skupiam, ale takie miejsca są wyjątkowe. Orłowo jest taką gdyńską starówką. Są najstarsze domy w prawie w takiej samej
myślałem,
formie.
Myślałem, że ja mieszkam na starówce, czyli w śródmieściu jednak. No wypraszam.
Ty na młodszej starówce mieszkasz, tak. Bo się utarło, prawda, modernizm, a tej Gdyni wiejskiej już niewiele widać. Gdzieś w Śródmieściu oczywiście są te przecież fazy zapisane w papierach. Śródmieście jest właśnie chronione pod tym względem. Ale Orłowo nie jest chronione poza tym jednym kawałeczkiem, czyli tym zespołem wiejsko-letniskowym za domkiem Żeromskiego. Te wszystkie obiekty, tak, są wpisane do rejestru zabytków i to jest święta ziemia dla nas, gdynian, dla Orłowian.
I chwała Bogu.
Tak. I będziemy je naprawdę bronić jak Częstochowy. To tak jakby ktoś nie wierzył.
Jak ktoś sięgnie po tę książkę, to będzie wiedział, że Orłowo tę swoją nazwę, no to nie od orłów ma. Wbrew pozorom, mimo że jest piękna anegdota o tym. I to anegdota, która ma lat 349, tak? Bo to był 1666, 6 stycznia.
Tak.
Tak, walka jakichś tam orłów opisana w kronice i co? I nic. To w ogóle nie o to chodzi, tak?
Nie, no nie o to chodzi, ale ponieważ jak zwykle...
Ale brzmi dobrze.
Brzmi dobrze i jak to anegdoty, no jedni od drugich powielają, przepisują i takie... Nie chcę mówić, że głupoty. No takie coś tam lekkiego poszło w świat, ale...
No takie plastyczne to jest, działa na wyobraźnię, tak?
Tak, a w gruncie rzeczy przecież nazwisko Adler jest bardzo łatwe do przetłumaczenia. Jeżeli ktoś wie, a jak nie wie, to się w książce dowie, skąd się ten Adler wziął, kim był, co więcej, czy był katolikiem, czy nie był katolikiem, to taka zagadka, bo to się wiąże z innymi... rzeczami, na przykład gdzie był pochowany, czy to jest jeszcze przed nami dużo odkryć. My wiemy, ale dużo jest jeszcze do odkrycia w Orłowie.
No to potrzebne. A propos odkryć, to jeżeli ktoś komuś się wydaje, że promenada Marysienki to jest jakiś wymysł, ta Marysieńka akurat w Orłowie, no to żaden to wymysł, bo Jan III Sobieski to właściwie tam u siebie był.
Tak, no taka letnia rezydencja. Była moda na nadmorskie rezydencje. Wtedy Marysieńka wcześniej jeszcze przybywała przecież do Gdańska, bo uczestniczyła jako dama dworu w różnych spotkaniach arystokracji. No, jest ten słynny ślad po niej, ta grota Marysieńki, ale my wyjaśniamy, że to nie ta grota w tym miejscu, ale już inna.
Jak z tymi orłami.
Grota, naprawdę. Więc mity się tworzą poprzez...
I obalają. A Kitowski obala.
No nie Kitowski, bo to jest zasługa mojej koleżanki cennej, właśnie z którą współpracujemy.
Cenna koleżanka Maria Jolanta Sołtysiak.
Tak, z którą współpracujemy tyle lat, się w wielu miejscach wspieramy, ale tworzymy razem taki zespół, który się uzupełnia i inspiruje wzajemnie, więc tego owocem jest książka. I książkę się świetnie czyta, jest rzeczywiście dla każdego, kto nawet nie ma przygotowania historycznego, myślę...
No, skoro autorem. Autorowi się świetnie czyta ta książka, to musi być dobra książka.
No nie tylko dlatego, że jest dobrze napisana, ale również dlatego, że jest łatwa w odbiorze, ponieważ obok są ilustracje, prawda? To jest cała tajemnica tej książki, ale też jak ktoś widział moje poprzednie, to może znajdzie jakiś wspólny mianownik. A ja chcę tylko namówić do czytania i oko sięga od razu pod obrazki. Przepraszam, wyszło to tak może, że ja się tutaj chwalę. No mogę nic nie mówić.
Nie, no ale ja się cieszę. No, tak? Zaprosiłem cię, no proszę cię.
No właśnie, to nieskromność. Przepraszam, nie. Słuchaczy, jeżeli odebrali.
Nie,
to.
No absolutnie, no proszę cię. Trzeba znać wartość swojej pracy. Orłowo, dzieje krajobraz, architektura. Do tej książki proszę sięgać w drodze do Orłowa. A jak usłyszałeś, że Andrzej Wajda chciał Orła tam budować w Orłowie, to co sobie pomyślałeś?
No, uczestniczyłem w tych rozmowach.
No i co?
No właśnie wtedy zrozumiałem, jak bardzo potrzebne jest, żeby artysta miał albo doradcę inżyniera, albo ekonomistę, a jeszcze lepiej, jakby tak trochę więcej rozumiał różne uwarunkowania, bo chciał zanurzać Orła w zatoce, która ma tam głębokość w tamtym miejscu, powiedzmy 4 metry.
To chyba orzełka. Miała,
więc
prawda?
Cała ta hydrotechnika, do której byli zaproszeni różni przecież tutaj partnerzy, to by musiała się zanurzać gdzieś 30 metrów w głąb. No,
po nie wyszło. To... Całe szczęście nie wyszło. Nie wyszło.
No, ale zmobilizował. No to jest ważne, bo zmobilizował do różnych akcji, różnych ludzi i od tego są artyści, żeby inspirowali, tak? A później przychodzą tacy, którzy pomierzą i stwierdzą, musimy zejść
nic
na ziemię.
No dobrze, Sławomir Kitowski, artysta. Czujesz się artystą?
Tak, bywam artystą. Jestem artystą w myśleniu z pewnością. Zresztą w fotografowaniu, ktoś tam nazywa mnie fotografem. Jestem grafikiem, bo jestem zawodowym grafikiem, więc patrzę przez obiektyw aparatu jak grafik, jak plastyk, czyli fotografuję krajobrazy tak, jakbym chciał je namalować.
A ja patrzę na Sławomira Kitowskiego i dziękuję mu za Gdynię Główną Osobistą dziś. Dzięki. A wiesz, kto będzie za tydzień? Też człowiek z Orłowa. Marek Kamiński. Nie tylko dwa bieguny zdobył, Orłowo też i o tym porozmawiamy.
Członek Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.
No, proszę bardzo. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk, potem Tomasz Olszewski gdzieś tutaj już wyglądał zza rogu, a ja mówię do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Tu Gdynia Główna Osobista.